Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest pan Piotr Ulrich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przypomnę, że pan Piotr jest kantorem śpiewu liturgicznego, a wspomnę także, że reprezentuje, może być także tutaj, Fundację Błogosławionego Władysława Zgielniowa, instytucję, która sobie za cel stawia propagowanie tradycji w muzyce sakralnej. Właściwie to powiedziałbym, że chyba w ogóle muzyka sakralna jakoś opiera się na tradycji, prawda?
Uważamy, że jest to niedostatecznie zauważane, dlatego taki, a nie inny cel sobie obraliśmy.
Taka źródłowa praca, ale nie archiwistyczna, tylko praktyczna, to znaczy przechodząca w śpiew, który jest wykonywany także tam, gdzie być powinien wykonywany, a więc nie na salach koncertowych, tylko wewnątrz rozmaitych akcji liturgicznych. Dzisiaj będziemy mówili o takiej akcji liturgicznej nad akcjami, bo jest piękny dzień, piękny przede wszystkim z powodu tego, że jest dniem wielkanocnym. To niezależnie od wszystkich nastawień takich i czy owakich, jest niewątpliwie coś, co budzi zawsze skojarzenia dobre, radosne. Muszę powiedzieć, że kilka dni temu moi goście z Ukrainy zapytali mnie, to mnie zupełnie najpierw zaskoczyło, przy stole, no nie wiem, czy oni za bardzo są religijni akurat, ale zapytali mnie, a u was kiedy Pascha? Przypomniałem sobie dwie rzeczy. Pierwsze, że w dalszym ciągu jest w chrześcijaństwie pewna rozbieżność w datach świętowania Wielkanocy. To jest stara sprawa i można powiedzieć, że nieraz budziła rozmaite napięcia i spory, ale to powiedzmy sobie na razie odłóżmy na bok. Natomiast sama nazwa Pascha, zdałem sobie sprawę, że właśnie moi ukraińscy goście, którzy nie myślą przede wszystkim w kategorii może takiej jakiejś bardzo źródłowo teologicznej religijnej, po prostu mają w języku tę nazwę, tak jak w wielu innych językach, także zachodnich, tak? Pak, prawda? Na przykład mówią Francuzi, to wszystko jest skojarzenie z Paschą. My mamy spolszczenie Wielkanoc, które trochę takie jest opisowe, ale już może mniej teologiczne w samym swoim wyrazie. To są takie rzeczy językowe, pojęciowe, może my nie jesteśmy takim akurat programem, mówię o konwersatorium, które się przede wszystkim różnymi słowami bawi, tylko bardziej sensami. Więc w sensie z kolei interesujące jest to, że w nazwie tej pierwotnej, głównej Wielkanocy, rzeczywiście Pascha Domini, jest taka bardzo, można powiedzieć, utrwalona pewna partykularność, tak? To znaczy żydowska partykularność tego święta, no Pascha, każdemu Polakowi, jeśli tego słowa użyje, no to mu się skojarzy przede wszystkim no, z jakimś świętowaniem żydowskim. Nawet jeśli potem przypomnimy sobie, bo to zaraz przypomni także antyfona kościelna, za świętym Pawłem Paschą naszą jest Chrystus, tak? To jest to czytne i dokonuje się to przez przeniesienie, przez przejście Pascha Chrystusa, Pascha chrześcijan. I za chwilę pytamy, czy w takim razie to jest przejście takiej jednej partykularności, takiej pamiątki, że lud został uwolniony, lud Izraela został uwolniony i świętuje na pamiątkę tego, czy przechodzimy do jakiejś innej partykularności, że z kolei chrześcijanie mają takiego herosa, którym jest Chrystus, który po prostu jest naszym takim herosem takiej grupy, tak? I on został zamordowany, a potem ku naszej radości żyje. Nie dał się, tak? Mówiąc po ludzku. Czy to jest właśnie ten sens i czy on jest rzeczywiście się w takiej ramie zamyka?
To jest dosyć trudne pytanie. W tym pojęciu Paschy, owszem, widzimy bardzo, bardzo wyraźne konotacje ze Starym Przymierzem, tak? Również w tej perspektywie, że nas Chrystus przeprowadza ze Starego do Nowego Przymierza, tak? On jest tym, który nas przeprowadza i dzięki Jego męce i śmierci i zmartwychwstaniu żyjemy już w Nowym Przymierzu, które On na krzyżu zawarł z Ojcem. Natomiast widzenie, powiedzmy, świąt wielkanocnych, świąt paschalnych, tylko w tej perspektywie jest wciąż dość ograniczone. To przejście jest tak naprawdę bardzo wielopłaszczyznowe, wieloaspektowe. Myślę, że o tych wszystkich płaszczyznach nie powiemy dzisiaj, ale będziemy próbowali niektórych chociaż dotknąć, ale to również przecież przejście i każdego człowieka, taka codzienna Pascha, można powiedzieć, do której mamy dostęp dzięki tej najważniejszej Pasrze, prawda, którą jest Chrystus. Taka nasza codzienna Pascha, znaczy przechodzenie z tego kwasu grzechowego, z tego co stare, do nowego życia w Chrystusie, do życia w łasce. Również przecież ta Pascha się będzie wyrażała w chrzcie, który w Wielkanoc jest przyjmowany, o czym pewnie będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Tak jak mówię, to nie jest ograniczone. Myślę, że katalog jest przynajmniej bardzo szeroki, jeśli nie otwarty.
Myślę sobie, jeśli zadajemy to pytanie o pewną uniwersalność tego święta, to z jednej strony w tej płaszczyźnie wciąż najważniejszej, czyli takiej religijnej i płaszczyźnie wiary, najważniejszej dla samego sensu, tak, wyjściowego tego święta, jest oczywiście moment takiego otwarcia drogi, tak, przez śmierć dla wszystkich, którzy chcą tą drogą Chrystusa pójść. Ale jeśli się to obserwuje albo równocześnie z tym wymiarem duchowym i jakimś jeszcze innym, albo ktoś patrzy z zewnątrz, z kolei na sam jakby wymiar, takie coś, co do niego błyszczy, nawet jeśli stoi trochę z zewnątrz tego święta, no to pewnie czymś, co zawsze, bo to tak widzimy w literaturze, w poezji, która towarzyszy tym wydarzeniom od wieków, że oczywiście będzie z jednej strony ten moment takiej radości, którą nazywamy zwycięstwem, tak? Jest moment tego zwycięstwa nad śmiercią, który no, może być obserwowany, może być też jakoś rejestrowany, po prostu, tak jak pan powiedział, no, z perspektywy takich ludzkich przeżyć, tak? Gdzie mówią, że zmartwychwstanie, to słowo będzie używane w różnych sensach, ma sens chrześcijański, ale potem przecież nieustannie mówi się o zmartwychwstaniu narodów i o takim duchowym zmartwychwstaniu człowieka, który znajduje w sobie nowe siły. A gdzieś obok tego, cały czas w powiązaniu z tym, no jest już coś, czy obok, czy jeszcze dalej, to już jest coś, co bardzo jest podatne na zupełnie inne rozumienia. Czyli tak mam na myśli takie karteczki, które też przecież rozsyłamy sobie, bo one są w takim sposób wykonywane i nie zawsze możemy sobie coś innego znaleźć. Ale te wszystkie kurczaczki, takie jakieś no, zajączki, coś. Ten kurczaczek to jeszcze właśnie z objaw tego, urodził się, taka radość, tak? Ale te wszystkie jaja, takie różne tego typu rzeczy, no to jest trochę jak z Santa Clausem, prawda? Z Bożym Narodzeniem, że już tak już daleko się odrywa od tego pierwotnego sensu, że nabywa takiej swojej zupełnej, pokracznej parodii właściwie, tak? Ale jeśli chce pan coś to skomentować, to proszę bardzo, ale oczywiście nie chcę namawiać do tego, żebyśmy dzisiaj rozmawiali z żalem nad komercjalizacją świąt i tak dalej. Niemniej, no jest, prawda? Taka cała paleta od głównego sensu do tego takiego...
Tak, na szczęście nie jest aż tak, jak w przypadku Bożego Narodzenia, że te zające gdzieś tam już w styczniu by w naszych sklepach były czekoladne. Jednak Wielkanoc wciąż jest takim świętem, mam wrażenie, którego świat współczesny trochę się boi, ze względu na, w sumie nie wiem na co, może właśnie na to, że to jest coś więcej tylko niż te zające. I może właśnie to ta powaga i jakaś taka potęga i duchowa, i również obrzędowa, bo przecież te obrzędy, które w kościołach w święta wielkanocne, a zasadniczo nie tylko, bo jeszcze tam przez tydzień poprzedzający, a w szczególności przez trzy dni poprzedzające, czyli tak zwane triduum paschalne, są sprawowane w kościołach. Te obrzędy należą do najbardziej starożytnych w ogóle, które są sprawowane chociażby w kościele rzymskokatolickim, liturgii łacińskiej, w kręgu której się znajdujemy.
Czyli jest taka trochę przeszkoda. Adwent nie okazał się taką przeszkodą. Łatwo go było pokonać. Już od dawna on jest zajęty takimi różnymi, może nawet nie kolędami, tylko takimi różnymi wesołymi śpiewami. A Wielki Post, rzeczywiście tak jak pan powiedział, jest trochę takim terenem, którego... Właśnie to jest pytanie, czy nie udało się, czy raczej mimo wszystko jakiś respekt, nie chce się w to wchodzić, no bo wprost trzeba było się skonfliktować z bardzo mocnymi tymi tonami Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, no, które właściwie też troszkę zamierają te tony, prawda, nie są tak obecne, ale tutaj ta konfrontacja byłaby wprost. Niemniej ton takiego utożsamienia Wielkanocy ze świętem witalności, no bo to jest taka tradycja, prawda, że istnieje gdzieś w tym pogańskim, takim chrześcijańskim, takie pragnienie posiadania świąt, które są po prostu świętami radości, że się odradza młodość, prawda? Takie trochę święta młodości. Wielkanoc jeszcze cały czas tym nie jest chyba objęta, ale uświadamiamy sobie, że taka rywalizacja w tym święcie występuje, tak? Takich może być pan króluje z drzewa, ten, co wcześniej został umęczony, wychodzi z grobu, ale to trochę mimo wszystko, mimo wszystkich tych tonów radosnych, to nie jest taki heros, który potrząsa kajdanami, wychodzi, no, chce coś i zaraz kogoś, swoich wrogów tutaj zlikwiduje dookoła. To jest inaczej niż superbohater.
Bo Chrystus zwycięża w zupełnie inny sposób, taki, którego my byśmy się nie spodziewali, tak? No tego zwycięstwa nie ma bez porażki. To nie jest porażka w rozumieniu Bożym, ale w rozumieniu ludzkim jak najbardziej, tak? No ktoś, kto umiera, to poniósł naszym zdaniem porażkę.
No i nie uzyskuje satysfakcji, prawda, że grób jest pusty. Nie ma triumfu polegającego na tym, że nagle wychodzi, przechodzi przez ziemię, mści się na tych, którzy go wydali. Ci, którzy najbardziej działali bezpośrednio przy jego męce i cierpieniu, no różne legendy opisują ich zły koniec, ale z perspektywy przekazu głównego chrześcijaństwa, no nie, po prostu kończą życie, tam gdzieś poszli sobie, mają swoje kariery. Nie ma widomego oznaków takiego wstrząśnięcia światem, poza tym momentem, który mamy w Piśmie Świętym na różnymi symbolami opisany, ale świat nie został przez te dni tak wstrząśnięty, że wszyscy królowie i cesarze tamtego świata nagle łapali się za głowę i mówili: o, wydarzyło się coś, co nami wszystkimi wstrząsnęło. Już nie będzie, już świat nie będzie inny. A tymczasem właśnie nie był już inny, ale to przecież wiedziała tylko drobna garstka. Nawet przy tej drobnej garstce oni chyba sami, nie wszyscy to wiedzieli, że świat już jest zupełnie, zupełnie inny.
Można powiedzieć, że cała ta historia towarzysząca wydarzeniom zmartwychwstania, wydarzeniom paschalnym, już po zmartwychwstaniu, napełnia nas takim dziwnym spokojem. No bo właśnie, tak jak pan powiedział, chciałoby się, jak człowiek się cieszy z czegoś, no niewypowiedzianego, tak? No człowiek, który nie żył, to jeszcze który był jakimś takim przywódcą i duchowym dla rzesz ludzi, został zabity, taki i zmartwychwstaje. No to byś aż się prosiła, by tę radość wyrazić i fizycznie, i werbalnie, i bardzo zewnętrznie, tak? A tutaj napełnia nas takim dziwnym spokojem, bo przecież też sam Jezus, jak spotyka tych dwóch uczniów, którzy idą do Emaus, tak? On udaje, że nic nie wie, tak? Oni go pytają, czy ty nie słyszałeś, co się tam działo? No, że tak naprawdę przyjęci są tylko ci, dla których wiara w Chrystusa, w to, co on głosił i głosi nadal, bo my jesteśmy jego uczniami cały czas, dla których to coś znaczyło, tak? To tylko oni byli czymś przejęci.
No i poza tym troszkę rozczarowani, prawda? Jak mówimy o tych uczniach w Emaus, oni zanim zostali oświeceni tą obecnością, to oni mówili: a myśmy się spodziewali, że odnowi Królestwo Izraela, a tymczasem tak myślę, nie wiadomo, co się działo. Jeszcze kobiety nas dezorientują, mówią, że tego ciała nie ma gdzieś, więc w ogóle nie wiemy, co się dzieje.
Tak, bo zmartwychwstanie i w ogóle ta Pascha tak naprawdę początkowo mogłaby człowieka napełniać takim zwątpieniem w Bożą moc, bo no bo cóż, Chrystus na krzyżu prosi Ojca o przebaczenie swoim oprawcom, tak? Ludzie mówią, żeby zszedł z tego krzyża, pokazał moc, on mógłby to zrobić bez najmniejszego problemu, ale tego nie robi. Więc jakoś nie spełnia tych wszystkich żądań, okazuje się pokornym barankiem, który triumfuje w zupełnie inny sposób.
Wracamy do naszej rozmowy wielkanocnej. Mówiliśmy o partykularyzmie i uniwersalizmie tego święta, o jego trudnym, nienarzucającym się w pierwszej chwili znaczeniu, bo widzimy, jak on stopniowo dociera nawet do tych najbliższych Jezusowi. Dla nas to są takie, znowu mi się wydawało, oczywistości, no ale właśnie czyżby rzeczywiście wszystkie docierają tak do nas zgrabnie, jak się nam wydaje. Chciałem teraz na to zwrócić uwagę. Jest w tych ostatnich dniach przygotowania do Wielkanocy i w niej samej cała feria barw. Nie wiem, kto teraz na to zwraca uwagę, abośmy się trochę przyzwyczaili do mnóstwa kolorów różnych w świecie, różnych zmieniających się, więc może to nie robi takiego wrażenia, ale jeśli się przyglądamy na przykład nabożeństwom kościelnym, czyli miejscu, gdzie są komunikowane te również prawdy, co się dzieje w tych dniach, to widzimy bardzo dużą zmienność. No, oczywiście w roku kościelnym to widać, tak, księża, jak przystępują do odprawienia mszy świętej, zauważamy, raz jest zielono, raz jest fioletowo, no jeszcze w ciągu roku to zależy trochę od tego, czy jest jakiś święty wspominany, więc te kolory też się zmieniają, ale w tym czasie na przykład Triduum albo w Wielkim Tygodniu od Niedzieli Palmowej, to mieliśmy całą taką sekwencję, gdzie tych barw bardzo wiele różnych, a to ten fiolet, który zresztą mógł się tradycyjnie intensyfikować, tak, bo byliśmy fioletem takim początku Wielkiego Postu, potem takim mocnym, jak jest okres męki pańskiej, już ten taki zbliżający się, więc moc taka już prawie przechodząca w czerń fioletu, potem czerwień, która się manifestuje jeszcze wewnątrz Niedzieli Palmowej, a potem w zależnie od tego, jak tam jest z tymi nabożeństwami, to znaczy, gdzie do którego trafimy, ale czasami też będzie tak, że w Wielki Piątek, bo to w nowym zwyczaju będzie kolor czerwony, a w starym tradycyjnie z kolei taka mocno uderzająca czerń po prostu, prawda? Też są to dwa różne dopełniające się opisy, czerwień męczeństwa, czerń pogrzebu, czerń śmierci, żałoby. No i mamy w końcu biel, tak? Tą mocną biel, przejście do bieli wielkanocnej. Potem cały tydzień, ten, który od niedzieli wielkanocnej się rozpoczyna, aż do niedzieli przewodniej, jak się nazywa, czy ona również dzisiaj nosi nazwę Miłosierdzia Bożego, jest niedzielą białą, no bo cały czas ten kolor biały. Mnie to się kojarzy z momentem, który wielokrotnie widziałem, mianowicie z momentem, który przy obrzędach chrztu ma miejsce, mianowicie, że w pewnym momencie ksiądz obraca fioletową stółę na białą. I to się dzieje bezpośrednio przy tym, jak za chwilę ma nastąpić chrzest. Już wszystkie przygotowania miały miejsce i teraz sam chrzest. Ja mówię o chrzcie, który się zdarzał w bardzo wielu różnych momentach roku. Natomiast tu mamy po prostu to wpisane w same nabożeństwa Triduum, prawda? Wigilia Paschalna. To jest ten moment, w którym się to również daje o sobie znać.
Można by było powiedzieć tak naprawdę, że chrzty w ciągu roku, wszystkie, które mamy, jakoś próbują naśladować Wigilię Paschalną, nazywaną Matką Wszystkich Wigilii w tradycji kościelnej. To, o czym pan powiedział, jest czymś, co koresponduje świetnie z tą Paschą, tak? Z tym przechodzeniem, bo Wielkanoc i wszystkie łaski, które płyną z Wielkanocy, również łaska chrzcielna, o czym możemy bardzo szeroko mówić, właśnie i są przejściem od czegoś do czegoś. Nie możemy zapominać, od czego przechodzimy, do czego, tak? Ta biel wybrzmi dużo, znaczy wybrzmi, lepiej ją zobaczymy, wyraźnie ją zobaczymy, jak przed nią będzie właśnie, może ta czerń właśnie. Czerń, fiolet, prawda, tych obrzędów chrzcielnych, no bo musimy sobie uświadomić, może teraz, jak chodzimy do kościoła i w tym odnowionym porządku Wielkiej Soboty, czy już raczej przepisy liturgiczne mówią, że to jest już celebracja niedzielna. No i właśnie nie wiem, czy z tym się zgodzić, czy się nie zgodzić, ale to już jest jakieś takie uproszczenie, można powiedzieć. Ponieważ no, nam się kojarzy, tak, mamy przed kościołem po ciągu te obrzędy przy ogniu, tak, jak się, i następuje zapalenie paschału i to już wszystko są szaty białe, a dawniej tak nie było. Bo ta pierwsza część liturgii wielkosobotniej, właśnie jeszcze wielkosobotniej, to była część pokutna, tak naprawdę. Pokutne oczekiwanie na łaskę chrztu. To było adresowane przede wszystkim do katechumenów, którzy przygotowywali się no, już długi czas, tak, ale to był dla nich już taka godzina zero, można powiedzieć, kiedy oni się wsłuchują w słowa Pisma Świętego. Tutaj mamy fioletowe szaty, a dopiero przy chrzcie te szaty zmieniają się na kolor biały, tak. Może dla nas to aż tak nie jest wyraźne, bo nasz chrzest to już był lata temu w większości przypadków. Natomiast ta Wielkanoc jest również skierowana z tej perspektywy do nas, że przejście od fioletu do bieli, od pokuty do radości wielkanocnej się dokonuje również w naszym życiu i może właśnie tym bardziej zostanie przez nas dostrzeżone, jak będziemy wiedzieć, od czego przechodzimy i dlaczego ten fiolet jest fioletowy, tak? Może czerń, dlaczego jest czarna i nie musimy się tym oburzać zawsze.
Próbowaliśmy przypomnieć alfabet barw, bo człowiek komunikuje i otrzymuje komunikaty nie tylko poprzez słowa, tak? Czasami te słowa są rozumienia, są logos, tak? Jest obecny także w barwach, w symbolice. Ta symbolika chrzcielna tutaj jest zaznaczona oczywiście w rozmaity sposób, bo także po prostu biel, która sygnalizuje oczyszczenie, tak? Jakieś obmycie, tak? Podwójnie, bo i obecność takiego podstawowego zupełnie przedmiotu, jak taki biały ręcznik, który po obmyciu także oczyszcza, tak, no? Jest, zostawia człowieka czystego, tak? Tak jak ten ręcznik, który, czy prześcieradło, jak czytamy w Piśmie Świętym, jak Jezus obmywa już umytych apostołów, ale chce jeszcze im nogi umyć, to ma miednicę i ten ręcznik, byśmy już po naszemu powiedzieli. Kolor biały podstawowy ręcznika jest cały czas obecny w Wielkanocy. Wracamy do naszej rozmowy wielkanocnej i myślę, że jest rzecz, którą trzeba koniecznie, żebyśmy jakoś skomentowali. Mianowicie, no jest w polskiej tradycji bardzo silny moment, byśmy powiedzieli, taki pasyjny, w takim przeżywaniu ważnych spraw i wczuciu się także w rok liturgiczny, w rok kościelny, w świętowanie. To oczywiście najłatwiej wychodzi nam ten element pasyjny, no poza kolędami bożonarodzeniowymi, to dość łatwo moment pasyjny, czyli skupienie na męce, cierpieniu, tak? Jest polski śpiewnik religijny, jest zresztą takimi śpiewami wypełniony, a czasami parafrazami oryginalnych tekstów liturgicznych, piękną parafrazą, trochę tłumaczenie, trochę parafrazą, na przykład Krzyżu Święty, tak? Akurat dzisiaj nie jest nasz temat, ale trochę do tego nawiązuje. I nagle prawie, no dosłownie, z dnia na dzień wpadamy w zupełnie inną, wielkanocną atmosferę. Czy to znaczy, że w Wielkanocy nagle zapominamy o krzyżu, że to jakoś po prostu, bo to czasami tak słyszałem, prawda, że ktoś mówi nie, to już koniec, a zaraz jest alleluja, więc jest radość, czyli jakby z godziny na godzinę wszystko się zmienia radykalnie, tak jakbyśmy nagle przestali już myśleć, bo tamto jest unieważnione. Pan Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że już nikt w żaden sposób cierpieć nie musi, nie trzeba i nie trzeba też za bardzo wracać do tego cierpienia, bo ono było przykrą rzeczą, złą rzeczą. Pan Bóg nie chciał, nie chce cierpienia i śmierci. Chrystus przeszedł przez cierpienie, teraz jesteśmy w paschalnym czasie, już w sensie wielkanocnym, zmartwychwstaniowym, więc radosnym i teraz już tylko radość będzie nam towarzyszyła. No ale to się kłóci z naszym takim polskim nawykiem.
Można powiedzieć, że polski nawyk ma w sobie dużo, dużo poczucia sensu. W tym wypadku przynajmniej, ponieważ rzeczywiście nie jest tak, że w toku roku kościelnego, w tym cyklu roku liturgicznego, zapominamy zupełnie o tym, co było. Jakby przechodzimy, mając również świadomość tego, od czego przyszliśmy, tak? Od czego była ta Pascha, do czego, ale również co nas przeprowadziło, tak? Ten hymn, o którym pan przed chwilą mówił, wielkopiątkowy, ten naprawdę wielkopostny, ale już powtarzany jeszcze raz Wielki Piątek,
Krzyżu Święty,
tak? To już jest tak naprawdę śpiew o krzyżu jakimś takim uwielbionym, chwalebnym, czy tam podwyższonym. O tym, że w okresie wielkanocnym Kościół nie zapomina o krzyżu i o męce, ale że postrzega je już w nieco innej perspektywie, świadczy też fakt, że przez całe wieki, na przykład po wszystkich nieszporach w okresie wielkanocnym, dodawano tak zwane sufragium, czyli takie wspomnienie o Krzyżu Świętym właśnie. To było taki werset, czyli antyfona i oracja o krzyżu, ale już z takiej perspektywy uwielbionej. No też wiemy, że mówimy też, że Chrystus przecież, jak zmartwychwstał, to nie utracił swoich ran, tylko to były rany uwielbione. Przecież gdyby utracił rany, to święty Tomasz nie miałby jak uwierzyć.
No tak, on przecież mógł włożyć palec w rany, które zostały w jakimś sensie zachowane jako, no ja nie wiem, jakieś takie oznaki tego, co, przez co Chrystus przeszedł, tak? To mi się trochę kojarzy z tym, że Tomasz z Akwinu z innej okazji pytany, czy sam siebie pytając w sumie teologii, czy w męczennikach pozostanie coś z ich męczeństwa, powiada rzeczy trudnej zresztą do wyobrażenia i pewnie nie należy sobie przede wszystkim jej wyobrażać, że pozostaną jako rodzaj swoistej ozdób, takiej biżuterii, tak jak ktoś potem porównuje, tak jak ktoś nosi jakąś ozdobę przypominającą jego zasługę, to tak tutaj również męczennicy. Rozumiem, że w tym sensie, tak, mówimy również o zachowanych, już nie krwawiących ranach Chrystusa.
Tak mówi się w tradycji przecież o ranach jaśniejących chwałą, tak? Mhm. Rany jaśniejące chwałą. Za tym rozumieniem idzie również polska tradycja, bo do tego chciałem trochę dobrnąć, mianowicie zwyczaj rezurekcji. Teraz niestety już nie zachowany w ten sposób, ale niegdyś na co wskazują różne źródła i pisane, i różne wspomnienia, tak, po procesji rezurekcyjnej, którą przecież otwiera właśnie krzyż przyozdobiony czerwoną stugą. Czerwień, barwa jakby królewska, tak? Czyli Chrystus, który jest na krzyżu, już nie jest cierpiący. Owszem, ma znamiona męki, ale jest królujący tak naprawdę. W związku z czym my ten krzyż chcemy uroczyście jakoś uwielbić również. I to następuje w czasie rezurekcji, kiedy celebrans trzykrotnie kiedyś unosił krzyż, śpiewając: zmartwychwstał Pan z grobu, powstał Pan z grobu, który za nas zawiesł na drzewie krzyża. Alleluja.
Pan króluje z drzewa, tak jest, jak Dawid śpiewa. To my jeszcze to wiemy, tak? Śpiewamy to w polskiej pieśni wielkanocnej.
Tak, w pieśni Zwycięzca Śmierci. Chyba jednej z najbardziej znanych polskich pieśni wielkanocnych. Ale można powiedzieć, że ta pieśń jest takim żywym świadkiem tego, że rzeczywiście nasza świadomość paschalna nie jest oderwana od naszej pobożności pasyjnej. Na przykład jeszcze taka zwrotka jest w tej samej pieśni. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone i śmierć haniebna są już nagrodzone. Tak, za poniżenia został wywyższony nad wszystkie trony. Alleluja. Więc ta perspektywa męki wciąż istnieje, wciąż mam ją przed oczami, ale w zupełnie innej perspektywie, zupełnie innego punktu widzenia na to spoglądamy.
Jest takie wyobrażenie, które akurat w polskiej pobożności i w polskiej sztuce religijnej nie ma oddźwięku, tak? Z nim się nie kontaktujemy na co dzień, mianowicie myślę o takich romańskich z Francji krucyfiksach z Chrystusem przybranym w szaty królewskie, który właściwie też jest jakąś wersją, tak można powiedzieć, takiego klasycznego też motywu, który przywędrował niewątpliwie ze wschodu, mianowicie z kolei tego ukrzyżowanego, który nie robi wrażenia umęczonego, tak? Jest na krzyżu, czyli jest na tym tronie swojego zwycięstwa, tyle tylko, że tam właśnie na zachodzie przydaje się mu wyraźnie, wygląda po prostu jak król, tak? Ma koronę, ma szatę i tak dalej. Natomiast wschodni jest ten motyw właśnie, jakby to powiedzieć, życia ciągle trwającego, bo to już zmartwychwstał stałego, tego, który ma otwarte oczy, czy nie umarł. To bardzo teologiczna wizja sprawy, prawda? Nie czysto faktograficzne takie odtworzenie wydarzeń, tylko już umiejętność komentarza, co się wydarzyło. To swoją drogą jest taki generalny problem, prawda? Naszej wyobraźni religijnej i sztuki religijnej, czy ona bardziej idzie w stronę takiego odwzorowania, wyobrażenia sobie po ludzku, co się po kolei wydarza, czy też raczej próbuje to przekraczać, tak jak kanon, zresztą i wschodni, i zachodni to czynił, sztuki sakralnej, gdzie z kolei sztuka już objaśnia tajemnice i właśnie raczej tajemnice, a nie tylko samą historię, tak, świętą. Ale my w Polsce jesteśmy trochę na przecięciu tych dwóch porządków. Lubimy przedstawiać bardzo dosadnie mękę, a równocześnie, no cóż, gdzieś obok krucyfiksu ustawić monstrancję, tak? To taki z kolei nasz pobożnościowy akcent. Zwycięzca, który ciągle leży w grobie, tak? No, jako taki trochę, przepraszam, że użyję tego, ale taki nawet nieżywy obraz, tylko właśnie taka sekwencja. Tu jest ktoś, kto umarł, ale już jest i żyje wobec nas ten, który się okazuje w swojej tajemnicy żywego ciała.
To jest też taka myśl, która wielu liturgistów oburzała. Zwyczaj Bożego Grobu, tak? Ten wielkopiątkowy, który potem przeradza się właśnie w rezurekcję w Polsce. To nie jest zwyczaj jakiś bardzo stary, tak? Tak naprawdę, już wprowadzony w naszym kręgu kulturowym, powiedzmy, nowożytnie, oburzało to, że mamy te czerń Wielkiego Piątku, te żałoby Wielkiego Piątku, no i cóż, i ta akcja się nie kończy się tak głucho, tak jak w Rzymie się kończyła, że po prostu była oracja, celebrant przyjmował komunię, była oracja i wychodził. A u nas jeszcze właśnie jest ta kolejna hostia, którą się umieszcza w monstrancji, przykrywa się demonstrację weronem, ale to już jest Chrystus uwielbiony, tak, w Najświętszym Sakramencie mamy i czcimy Chrystusa uwielbionego, a z drugiej strony tuż obok leży ta figura Chrystusa, który spoczywa w grobie. To rzeczywiście jest, może nie dotarła do nas tradycja tego krzyża, takiego kapłańskiego, jako do kraju, który chrześcijaństwo przyjął stosunkowo późno, można tak powiedzieć. Natomiast może to jest właśnie nasz taki uwielbiony krzyż, tak? I takie nasze okno na tajemnice paschalne z tej czerni, z żałoby Wielkiego Piątku, jakaś taka nadzieja paschalna, która trwa i trwa przez całe 50 dni. Chrystus zmartwychwstały jest wciąż z nami i to celebrujemy. Ta radość, która jest najpierw jest antycypowana jeszcze przy grobie pańskim, potem wyrażana w wielkim splendorze w czasie rezurekcji, potem jeszcze gdzieś w nas pozostaje, mimo tego, że wracamy do swoich różnych obowiązków. Sałatka taka jarzynowa, wielkanocna się już kończy i sos tatarski również. I te wszystkie specjały, które przygotowaliśmy na śniadanie, to się kończą, a radość wciąż trwa.
No właśnie, dotknął pan spraw, które wielkanocnie jesteśmy również włączeni. Mówię sobie o tym sosie i sałatce. Dobry też moment, żeby sobie tutaj i Państwu życzyć wszelkich dobroci wielkanocnych, nie tylko tych odczuwalnych, ale także tych jeszcze bardziej od wewnątrz dla nas istotnych. A skoro mówiliśmy na końcu o krzyżu chwalebnym, to również z tym życzeniem, aby i Państwu, jeśli krzyże, to zawsze chwalebne były w życiu odczuwalne, z tą całą radością zwycięstwa, które przecież zawsze w takich przypadkach czyni z nas ludzi lepszych. Dzięki wielkie dzisiejszemu rozmówcy, panu Piotrowi Ulrichowi. Dziękuję Państwu również za uwagę. Raz jeszcze najlepszego, wielkanocnego, alleluja, resurrexit, sicut dixit. Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.